Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków. Amen.
4 dni temu rozpoczęliśmy Wielki Post. Kolejny Wielki Post w naszym życiu. Kapłan, posypując nasze głowy popiołem, zachęcił nas słowami: nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię. Nawracajcie się. Te słowa stają się jakby hymnem całego czasu Wielkiego Postu. Nawracajcie się, czyli zmieńcie wasze myślenie. Przybliżcie się do Jezusa. Słowa te oznaczają: wybudźmy się z codzienności, z zapomnienia o Bogu, o miłości do człowieka. Obudźmy się z lenistwa duchowego. Wielki Post ma niezwykły charakter. Kolor fioletowy, do tego refleksyjne, smutne pieśni. Do znaków wyróżniających ten okres roku liturgicznego należą przede wszystkim nabożeństwa Drogi Krzyżowej oraz Gorzkie Żale. Droga Krzyżowa i Gorzkie Żale to przepiękne, klimatyczne nabożeństwa, które tak bardzo wiążą się z Wielkim Postem. I właśnie podczas nabożeństw Gorzkich Żali, głosząc wam kazania pasyjne, zapraszam przede wszystkim do zastanowienia się nad wielką i straszną męką Jezusa Chrystusa. Ofiara, którą za nas złożył Pan Jezus, jest sercem wiary katolickiej. Jezus pokonał potęgę diabła, zniszczył śmierć i tragedię grzechu. I to właśnie grzech będzie tematem tegorocznych kazań pasyjnych. Dokładnie mówiąc, 7 grzechów głównych: pycha, chciwość, zazdrość, nieczystość, nieumiarkowanie w jedzeniu i piciu, gniew, lenistwo. Dzisiaj zapraszam do zastanowienia się nad pierwszym grzechem, nad grzechem pychy. Gdy tylko włączymy telewizor lub radio albo komputer, od razu możemy usłyszeć lub zobaczyć mnóstwo gwiazd czy gwiazdeczek. Osoby znane z filmów, seriali, programów informacyjnych, sportowych, piosenkarze, artyści. Bardzo dużo osób młodych, pięknych, bogatych, z wielkimi domami, drogimi samochodami. Wywiady, twarz na pierwszej stronie gazety z programem telewizyjnym. Im to dobrze. Mają szczęście, mówimy nieraz. I łatwo też można od razu przejść do oceny, że są pełni próżności, pychy, zbytku. Nikt nad nimi nie stoi. Są królami życia, bez problemów w pracy, bez problemów z pieniędzmi, bogowie życia. Ale czy ich życie, codzienność gwiazd i panów tego świata różni się tak bardzo od naszego, zwykłego, często trudnego, pełnego chorób i problemów? Czy pycha jest rzeczywiście tym, czego im zazdrościmy? Czy bycie pysznym, próżnym, to sposób na przyjemne życie? Czy pycha jest rzeczywiście pyszna, niczym dobre ciasto, po którym ze smakiem oblizujemy usta? Ale dlaczego gwiazdy z telewizji i z gazet także mają depresję, popełniają samobójstwa, biorą narkotyki, są alkoholikami, rozbijają rodziny? Czy pyszne życie jest takie piękne i bezproblemowe? Przypominam sobie jedno bardzo mocne spotkanie. W tamtym roku na wakacjach miałem okazję być na przystanku Woodstock. Jako ewangelizator chodziłem wśród tłumów młodych ludzi w sutannie i gdy tak mijałem różnych ludzi, spotkałem także pana Grzegorza, który miał około 35 lat, a dokładniej trzeba by powiedzieć, że raczej to on mnie spotkał. Bo gdy rozmawiałem z jedną grupą młodych ludzi, on pojawił się znikąd i przysłuchiwał się tej rozmowie. Po chwili włączył się w dialog i sam zaczął prowadzić tą całą rozmowę. I w końcu zaczął w obecności mojej i tych młodych ludzi opowiadać o swoim życiu. Mówił: byłem bogaty, miałem bardzo dobrą pracę, drogi samochód, lubiłem zapalić trawkę, czułem się panem życia. Bóg wtedy nie był mi szczególnie potrzebny. I pewnego razu, gdy pędził swoim samochodem, wpadł w poślizg, kilkukrotnie koziołkował. I mówi: byłem wtedy pewien, że na tamtej drodze zginę, że tamta droga będzie dla mnie cmentarzem. O dziwo, cudem przeżył. I to ocalenie przypisał Bogu. I jak mówił, to Bóg dał mi drugą szansę. I Grzegorz wykorzystuje tę szansę. Mówi o tym wydarzeniu, aby pokazać ludziom, że pycha w ostateczności prowadzi do tragedii. Pycha niszczy ducha, burzy miłość do Boga i człowieka. Pycha to pierwszy spośród grzechów. Co na jej temat mówi Pismo Święte? Posłuchajcie. Pycha nie podoba się ani ludziom, ani Bogu. Wszyscy oni potępiają niesprawiedliwość. Dlaczego pyszni się człowiek, proch ziemi i popiół? Lekka choroba, więc lekarz ją lekceważy. A kto dzisiaj jest królem, jutro go już nie ma. Taki jest los człowieka po śmierci. Jego dziedzictwem są płazy, bestie i robactwo. Początkiem pychy człowieka jest odstępstwo od Pana, odwrócenie serca od swego Stworzyciela. Początkiem pychy jest grzech. Kto się jej podda, brnie w obrzydliwościach. Kiedy zapominamy o tym, kim jesteśmy, że jesteśmy prochem i popiołem, jak mówi mędrzec Starego Testamentu, wtedy w miejsce Boga stawiamy samych siebie. Wtedy zaczyna się adoracja moich zdolności, wyglądu, mądrości. Bywa także, że grzeszymy pychą, chwaląc się swoją pobożnością. Można być pysznym przez udawanie pobożności przed ludźmi, co w ostateczności prowadzi do okłamywania siebie, ale nade wszystko samego Boga. Początkiem pychy jest odwrócenie serca od Stworzyciela i zwrócenie go w stronę Jego dzieł, czyli na przykład do rzeczy materialnych. Okres Wielkiego Postu to czas nawrócenia do Boga, do Jego Kościoła. Pycha to zwrócenie się w przeciwną stronę. Serce jest próżne, zakochane w sobie, a więc gardzi innymi. Oczywiście trzeba odróżnić świadomość tego, że jesteśmy słabi i grzeszni, od postawy uważania się za kompletne zero, za nic. Bo to także jest kłamstwo, to jest także grzech przeciwko Bogu, który jest naszym Ojcem. Jeżeli jesteśmy dziećmi Boga, nigdy, w żadnej sytuacji nie możemy mówić, że jesteśmy do niczego i że nigdy nic dobrego nie zrobiliśmy, już nigdy nic dobrego nie zrobimy. Jesteśmy dziedzicami Królestwa Niebieskiego. Dlatego właściwą postawą jest świadomość tego, że jesteśmy słabi i grzeszni. ale przez to potrzebujemy pomocy Pana, Pana Boga, którego jesteśmy dziećmi. Mówi się, że pycha jest korzeniem wszelkiego grzechu. Pycha jest źródłem, z którego wypływają inne grzechy. Dlatego też wymieniana jest jako pierwsza z grzechów głównych. Pycha to niechlubna królowa wszystkich grzechów. Popatrzmy teraz na cierpiącego Jezusa, w jaki sposób zmiażdżył pychę swoją męką. U ewangelisty Mateusza czytamy: Piłat, widząc, że nic nie osiąga, a wzburzenie raczej wzrasta, wziął wodę i umył ręce wobec tłumu, mówiąc: Nie jestem winny krwi tego sprawiedliwego, to wasza rzecz. A cały lud zawołał: Krew jego na nas i na dzieci nasze. Wówczas uwolnił im Barabasza, a Jezusa kazał ubiczować i wydał na ukrzyżowanie. Wtedy żołnierze namiestnika zabrali Jezusa z sobą do pretorium i zgromadzili koło niego całą kohortę. Rozebrali go z szat i narzucili na niego płaszcz szkarłatny. Uplótł szywieniec z ściernia, włożyli mu na głowę, a do prawej ręki dali mu trzcinę. Potem przyklękali przed nim i szydzili z niego, mówiąc: Witaj, królu żydowski. Przy tym pluli na niego, brali trzcinę i bili go po głowie. A gdy go wyszydzili, zdjęli z niego płaszcz, włożyli na niego własne jego szaty i odprowadzili na ukrzyżowanie. Jezus, nasz Pan, Zbawiciel, nasza miłość, zostaje ubiczowany. Na głowę nakładają mu wieniec ścierni, które przebijają skórę głowy i wbijają się w skronie. Do ręki, jako berło, dają mu prześmiewczo trzcinę. Plują na Jezusa, na Boga. Człowiek pluje w twarz Bogu. Człowiek pluje w twarz swojemu Stworzycielowi. Wyszydzony, zniszczony, potraktowany w tak bestialski sposób, że żaden normalny człowiek nie potraktowałby tak zwierzęcia. A człowiek postąpił tak z Jezusem Chrystusem. Scena wstrząsająca, straszna, pełna mroku, ciemności, bólu i opuszczenia. Posłuchajmy teraz fragmentu wizji błogosławionej Katarzyny Emmerich, jak ona w widzeniu widziała tą całą scenę. Na dziedzińcu zebrało się około 50 zbirów, czeladzi, parobków, dozorców więziennych, siepaczy, niewolników i katów, którzy Jezusa biczowali. Wszyscy oni brali czynny udział w naigrywaniu się z Pana. I motłoch uliczny zaczął się cisnąć na dziedziniec, ale wnet nadszedł oddział złożony z 1000 rzymskich żołnierzy i otoczył zbitym i zwartym szeregiem całą strażnicę, nie dopuszczając nikogo. Żołnierze sami śmiali się i szydzili, podżegając tym dręczycieli Jezusa do zadawania mu tym większych mąk. Śmiech i żarty żołnierzy prowokowały tę zgraję do okrucieństwa, jak oklaski widzów podniecają aktora do lepszej gry. I wytoczyli na środek ułamaną podstawę jakiejś dawnej kolumny z otworem w środku, w którym zapewne niegdyś była ona osadzona. Na tym postawili niski, okrągły stołek, opatrzony z tyłu antabą do trzymania. W złości swej posypali stołek ostrymi kamykami i skorupami z naczyń. Przygotowawszy siedzenie, zdarli znowu ze zranionego ciała Jezusa wszystkie suknie, a narzucili mu krótki czerwony płaszcz żołnierski, podarty ze starości i nie sięgający nawet do kolan. Tu i ówdzie zwieszały się z płaszcza strzępy żółtych ozdób. Płaszcz ten leżał zwykle w kącie w izdebce pachołków, a ubierano w niego zazwyczaj ubiczowanych złoczyńców, już to na pośmiewisko, już to by osuszyć krew spływającą z ran biczowanego. Ubrawszy weń Jezusa, przywlekli go przed siedzenie posypane skorupami i kamykami i całą siłą posadzili go na nie. Teraz zabrali się do wtłaczania mu korony cierniowej. Korona ta wysoka na kilka dłoni, pleciona była gęsto, z trzech gałęzi cierniowych, grubych na palec, umyślnie w tym celu wyciętych w krzakach. Użyto do tego trojakiego rodzaju cierni, podobnych do naszego głogu, szakłaku i tarniny. Kolce z rozmysłem zwrócone były prawie wszystkie do środka. U góry przypleciona była wystająca obwódka z jakiegoś ciernia, podobnego do jeżyny. Tędy ujmowali siepacze koronę w rękę. Korona zrobiona była na kształt szerokiej taśmy, przybrała więc formę korony dopiero w ten czas, gdy opasali nią Jezusowi głowę i z tyłu mocno związali. Ciernie zwrócone do środka wnikały głęboko w głowę Jezusa. Do ręki dali mu grubą trzcinę zakończoną kością, a wszystko to robili z szyderczym namaszczeniem, jak gdyby uroczyście koronowali go na króla. Teraz dopiero zaczęli znęcać się nad nim. Wydzierali mu trzcinę z ręki i bili nią w koronę, by kolce głębiej wbijały się w głowę. Krew zaczęła spływać Jezusowi po twarzy i zalewać mu oczy. A oni klękali przed nim, bili go i pluli mu w twarz, krzycząc: „Bądź pozdrowiony, królu żydowski”. Wreszcie, wśród śmiechu piekielnego, wywrócili go ze stołkiem na ziemię, lecz zaraz poderwali go i posadzili na nowo, raniąc o skorupy jego ciało. Pycha mówi człowiekowi: kto mi będzie rozkazywał? Ja jestem Panem, nikt nie stoi nade mną. Pycha każe udowadniać sobie samemu i innym, że jestem niezwykły, lepszy, doskonały, a reszta jest do niczego, nic warta. Mówi się, że osoba pyszna jest pełna samej siebie. Pyszałek jest pełny siebie, a nie Boga i Jego miłości. Osoba pyszna adoruje siebie, uwielbia chorobliwie to, co z nią związane. Nie potrzebuje więc nikogo. Gardzi przyjaźniami, rozmowami, gardzi drugim człowiekiem. Bardzo obrazowo mówi o pysze jeden z ojców Kościoła: pycha jest obrzękiem duszy, wypełnionej ropą. Jeśli dojrzeje, pęknie i sprawi wielki odór. Jak leczyć ten obrzęk? Jak wyzbywać się pychy, która jest korzeniem, źródłem wszelkiego grzechu? Popatrzmy na Jezusa umęczonego. Przypomnijmy sobie Jezusa znieważonego, z koroną cierniową, w płaszczu purpurowym, całego we krwi, który nie złorzeczył oprawcom, nie groził, nie przeklinał. Pokora. Pokora to antybiotyk na pychę. Pokora to najlepsze lekarstwo. Kiedyś, gdy spytałem mojego ojca duchownego, zacnego staruszka 86-letniego, czym tak naprawdę jest pokora, on mi wtedy odpowiedział: pamiętaj, że pokora to prawda o tobie. Pokora to prawda o sobie samym. A więc to nie gnębienie siebie i przesadne rozgłaszanie jestem do niczego, nic dobrego nie zrobiłem i nie zrobię. Pokora to prawda. A prawdą jest to, że jesteśmy ukochanymi dziećmi Boga. I tak jak dzieci, potrzebujemy od rodziców opieki, ich pomocy i mądrości. Pycha z kolei to kłamstwo, wmawiające, że nie potrzebujesz ani Boga, ani człowieka, bo jesteś doskonały sam z siebie. Pierwszy grzech główny – pycha. Jezus zniszczył pychę przez pokorę. Panie, uwolnij mnie od pychy, która jest źródłem wszystkich grzechów. Daj mi łaskę rozpoznania chorych ambicji, które każą mi gonić za fałszywą wielkością albo wpychają w kompleksy. Jezu umęczony i wyśmiany z koroną z cierni na głowie, proszę o pokorne serce na wzór Twojego serca. Proszę o pokorne oczy, które widzą siebie i innych w prawdzie. Amen.